W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Siema, dzisiaj ze mną jest Łukasz Czepiela, mistrz świata w konkursie Red Bull Air Race Challenger i pilot akrobacyjny. Akrobacja i samoloty są mi bardzo bliskie, ponieważ całe życie wychowywałem się na lotnisku i jakby pochodzę z rodziny lotniczej, także mega się cieszę, że będziemy dzisiaj rozmawiali.
Witam wszystkich serdecznie.
I Łukasz, jakbyś może zaczęlibyśmy od tego, żebyś powiedział troszeczkę o sobie, trochę więcej o tym, co robisz, czym się zajmujesz aktualnie.
Jak wspomniałeś, Łukasz Czepiela, witam wszystkich. W chwili obecnej latam trzema typami samolotu, można powiedzieć. Na co dzień jest to powietrzny autobus Airbus 320, latam jako kapitan w liniach lotniczych Wizz Air. Mam też samolot akrobacyjny taki mniej więcej jak za mną. H540, samolot wyścigowy, samolot akrobacyjny, doskonały, 450 koni, 640 kilowagi, super szybki, super zwrotny i taki też trochę powietrzny Jeep Carbon Cab, coś co pewnie niektórzy z was mogli oglądać jak lądowałem na molo w Sopocie, jeden z moich ulubionych samolotów, dający po prostu wielką frajdę. Za dużo nie potrafi zrobić, ale przez to jest taki kochany, że uwielbiam nim latać.
Widziałem sporo filmików właśnie, jeśli chodzi o Piper Cuba. Ludzie lądują w jakichś przedziwnych miejscach i właśnie startują, bo przez to, że on ma bardzo krótki czas startu. Od czego to zależy, że on jest w stanie wykonywać takie rzeczy, a inne samoloty nie są w stanie?
Przede wszystkim powierzchnia skrzydła. Ma ogromne skrzydło, jak na swoją wagę. Skrzydło jest 1,5 razy większe prawie niż to, co mam w Edge'u. A samolot jest prawie 300 kg lżejszy, także dzięki temu może latać bardzo wolno, a co za tym idzie, im wolniej podchodzimy, tym wolniej, tym szybciej jesteśmy w stanie się zatrzymać, także ja to się śmieję, że to jest taki śmigłowiec dla biednych ludzi.
Okej, okay, a jeszcze mam pytanie, do czego on był zbudowany? Bo teraz z tego, co widzę w internecie, to ludzie go głównie używają do zabawy, a jakim celem został zbudowany?
Cab, wcześniej, zanim został Carbon Cabem, był to Piper Cab i samolot zrodził się w latach 20. z zeszłego wieku i był to samolot szkolny. Szkolili się na nim piloci armii amerykańskiej, później był to samolot zwiadowczy, ponieważ ma doskonałą widoczność z kabiny. Latano w nim w trakcie wojny jako samolotem zwiadowczym. Natomiast po wojnie tych samolotów zostało wyprodukowane tysiące właśnie głównie do szkolenia. Holowały również szybowce, holowały banery, do tej pory można ich zobaczyć setki w Stanach, jak holują za sobą ogromne reklamy, jakieś tam sieci handlowych i tak dalej. I bardzo dobrze te samoloty przyjęły się na Alasce, gdzie ludzie mają swoje małe poletka i latają do swoich domów, lądują na małych wysepkach przy rzekach, lecą na polowanie, mają za sobą strzelbę, ustrzelą jakiegoś łosia, a później pakują tego łosia do tyłu, do samolotu. Samolot ma bardzo, bardzo duży udźwig. I można lecieć na takie swoiste alaskańskie zakupy.
Właśnie to są filmiki, które widziałem, jak ktoś ląduje sobie i startuje nad rzeką i tak dalej. Domyślam się, że to gdzieś tam podobnie wyglądały te krajobrazy. Jedno mam pytanie odnośnie tych zawodów Red Bulla. Dlaczego one nazywają się Challenger? Bo tam pamiętam, że było wyjustowane, że to są zawody Challenger. Czyli na czym to polega i czym się różni od innych zawodów wyczynowych?
W Red Bull Air Race mamy dwie klasy. Mamy klasę Master i klasę Challenger. Klasa Master jest to tak jakby Formuła 1. Klasa Challenger jest to jakby GP2.
Po prostu nie wiem, co to znaczy GP2, jak coś.
Latamy troszkę wolniejszymi samolotami. I wszystkie samoloty mamy identyczne. To nie jest tak jak Formuła 1, mamy Red Bulla i Mercedesa, którzy prowadzą rankingi od dłuższego czasu, mają niesamowite budżety, a z tyłu gdzieś kula się Williams i Haas. W klasie Challenger wszyscy mamy identyczne samoloty, ścigamy się na monotypie. Także wszystko zależy od pilotów. Te samoloty są troszkę wolniejsze. No i nasze wyniki zależą tylko i wyłącznie od umiejętności, a nie tylko od budżetu. Natomiast przejście z klasy Challenger do klasy Master przede wszystkim zależy właśnie od budżetu. No, tutaj już musisz przyjść ze swoim samolotem, założyć team. No i jak każdy motorsport, mówimy tutaj o milionach euro, których jeszcze nie posiadam i mam nadzieję, że uda się znaleźć dobre wsparcie i kiedyś pojawię się w tej najwyższej klasie, no ale myślę, że już w tych challengerach pokazałem, że potrafię się ścigać i jestem szybki i fajnie to idzie.
Okej, okay. A czyli jeśli miałbyś tam przechodzić, to jest jakaś inicjatywa z Red Bulla, czy musiał szukać sponsorów? Jak to by wyglądało?
Znaczy, Red Bull jest moim partnerem tutaj na Polskę. Ja nie jestem międzynarodowym zawodnikiem Red Bulla. Także aby ścigać się w międzynarodowej serii, potrzebowałbym dodatkowego wsparcia. Poza tym od przyszłego roku wyścigi wracają pod nazwą World Championship Race, gdzie Red Bull nie będzie już sponsorem tytularnym. Także nie będę się tam ścigał tak jak do tej pory pewnie w kasku Red Bulla. No, tam jeszcze różne rzeczy muszą zostać zagadane, ale generalnie tak, chodzi o znalezienie sponsorów z zewnątrz i przeniesienie dużych pieniędzy do serii, aby móc ścigać się w tej najwyższej klasie.
Dobra, to w sumie płynnie przeszliśmy do tematu, który chciałem poruszyć, bo byłem ciekawy właśnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o sponsorów. Widziałem, że latasz i na masce masz logo TikToka i byłem ciekawy, jak wygląda współpraca z takimi firmami. Czy ty to dogrywasz, czy masz jakichś menedżerów, czy jak to jest załatwiane?
Może zacznijmy od genezy. Pierwszym dużym partnerem właśnie był Red Bull. I do drzwi Red Bulla pukałem od 2009 roku i chciałem, aby być jednym z ich zawodników. Pukałem, tam czasami udało się włożyć stopę w drzwi i tak dalej, ale jak nie drzwiami, to oknem. Utrzymywaliśmy bardzo dobry kontakt z Red Bull Polska i mniej więcej w 2015 roku, jak zacząłem osiągać bardzo dobre wyniki, na 6 wyścigów przywiozłem 4 podia, w tym jedno wygrane. Dostałem ten magiczny wtedy telefon od Red Bulla i powiedzieli, że chcemy współpracować, załatwimy ci samolot, na którym będziesz mógł latać, trenować i tak dalej, aby dalej móc się rozwijać. No i też przede wszystkim dzięki tej współpracy udało mi się tak rozwinąć, że w 2018 udało mi się sięgnąć po ten tytuł Mistrza Świata. Także właśnie zgodził się Red Bull. Mamy również u siebie firmę Warter Aviation, która produkuje paliwo lotnicze. Jest to polska firma. Tutaj akurat to sobie załatwiłem sam. Porsche. Również niesamowita historia, bo po prostu kiedyś na torze Porsche przeleciałem na 911, patrząc, czy pas, który był zaraz obok toru, nadaje się do lądowania i po lądowaniu podbiegł do mnie fotograf Łukasz, zresztą którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Mówi, stary, jak przeleciałeś nad tym samochodem, mega fota, dawaj jeszcze raz to zrobimy. I później marketing manager z Porsche zobaczył te zdjęcia i udało nam się dogadać. Tak powstał kolejny partner. A jeśli chodzi o TikToka, to TikTok został załatwiony przez mojego menadżera właśnie z Red Bulla. I staramy się zawsze jakby to wszystko pogodzić, skompletować mega, mega fajnych partnerów, aby każdy do siebie pasował, żeby nikt nie był z nikim w konflikcie i myślę, że mamy naprawdę niesamowity team i z tym teamem będę w stanie trenować i przywieźć dużo więcej fajnych wyników i każdego bardzo godnie reprezentować.
Okej, okay. Powiedziałeś, że wkładałeś nogę w drzwi, czasami udało ci się włożyć nogę w drzwi i że dostałeś telefon Red Bullowski. Ja nie jestem zaznajomiony ze sponsoringiem z Red Bulla, więc ani nie wiem, co to jest ten telefon i też nie do końca wiem, co masz na myśli, mówiąc, wkładałem stopy w drzwi, więc jestem ciekawy, jak wyglądał ten proces.
To znaczy, tak naprawdę wysłałem pierwszego maila do Red Bull Race, bo Red Bull Race jest jakby firmą siostrzaną Red Bulla i to oni jakby nie mieli ze sobą nic wspólnego wtedy. Wtedy jeszcze w ogóle mieszkałem w Londynie. No i z Red Bull Race dostałem plan, jak zostać zawodnikiem Red Bull Race. Miałem tam nakazane, że muszę jechać na Mistrzostwa Świata w klasie Unlimited, to jest ta najwyższa klasa akrobacji samolotowej, że na tych Mistrzostwach Świata muszę być w pierwszej połówce, No i oni mniej więcej wyłożyli taki plan, który miałem podążać, aby zostać jednym z zawodników serii Red Bull Air Race. Ten plan konsekwentnie realizowałem po jakimś czasie. To właśnie Red Bull Air Race napisał do Red Bull Polska, mówiąc, że mamy tutaj potencjalnego zawodnika, który będzie się ścigał u nas w serii, i przedstawił mnie do Red Bull Polska. To był mniej więcej 2009 rok i tak się właśnie poznaliśmy. Niestety w 2010 Red Bull Air Race miał 3-letnią przerwę i za dużo tego czasu się nie działo, ale już znałem tutaj ludzi w Red Bull Polska i to była właśnie ta noga w drzwiach. Mogłem z nimi rozmawiać, mogłem im pomagać przy jakichś projektach lotniczych jako lokalny ekspert, kiedy przylatywali inni piloci i tak dalej. Zawsze ja byłem na miejscu, zawsze czuwałem i pokazywałem swoją obecność. Także w 2014 dostałem się do Red Bull Air Race i zostałem zawodnikiem Red Bull Air Race, nie mylić z zawodnikiem Red Bulla. I właśnie przez 3 lata ścigając się w Red Bull Air Race udowodniłem, że potrafię być szybki, potrafię być bardzo dobrym pilotem, i wtedy to właśnie Red Bull Polska. Ci ludzie, których znałem od 2009 roku, powiedzieli, że słuchaj, jesteś na takim poziomie, jakiego szukaliśmy, i zapraszamy do współpracy.
Dobra, brzmi to bardzo dobrze. Opowiadałeś o tym, jak leciałeś samolotem nad 911, mówię o Porsche, i widziałem to zdjęcie, i na tym zdjęciu lecisz bokiem. Czy to się nazywa trawersem, czy ja dobrze pamiętam?
Tak, znaczy trawers to jest taki wyślizg w takim ekstremalnym połączeniu, to już nazywamy tak zwany knife edge w położeniu nożowym.
Okej, okay, i o to chciałem się też zapytać, bo zastanawiałem się, jak ten samolot jest mega lekki z tego, co kojarzę, ma też bardzo dużo mocy, a zastanawiałem się, jak lecisz tak nisko nad ziemią i jeszcze w takim wrażliwym, powiedzmy, ułożeniu, nie ma obawy, że zawieje mocniej wiatr i że w jakiś sposób cię zdmuchnie? Nie, albo chociaż ci przeszkodzi w locie?
Jesteśmy, właśnie tak jak mówisz, samolot waży tam 600 kilo, mam 350 koni, także mam totalną kontrolę nad samolotem i lecę nim na tyle szybko i mam taki nadmiar mocy, ja tam lecę gdzieś na około 50% mocy, także gdyby w którymkolwiek momencie jakoś zawiał wiatr, takie, czego się nie spodziewałem. Poza tym jest to też magia zdjęć. Na tym zdjęciu wygląda, jakbym leciał 30 centymetrów nad autem, a tak naprawdę to jestem trochę dalej za autem i to jest ta iluzja optyczna, gdzie tak naprawdę, wiesz, użytkownik patrzy na zdjęcie i mówi wow, a my robimy coś profesjonalnie, fajnie, żeby każdy myślał, że jest wow, a nie robimy czegoś głupiego.
Tak jest, domyślam się, jestem fotografem, więc mniej więcej wiem, na czym to polega. Natomiast nie robię takich fot, więc tylko słyszałem. Widziałem tą twoją fotę przy Porsche Macanie, jak robiłeś kampanię dla Porsche, i zastanawiałem się, jak wygląda sesja, bo fota jest genialna i wiem, ile pracy kosztuje zrobienie takiego zdjęcia, żeby sam samochód wyglądał tak dobrze, jak wygląda na tym zdjęciu, i zastanawiałem się, jak to wyglądało z dograniem samolotu, ile razy musiałeś to próbować i jak wygląda proces.
No to był mniej więcej tydzień zdjęciowy na planie, także było dużo latania, było dużo zdjęć, tak samo jak na przykład projekt, który ostatnio był mega popularny, jak latam wokół Maji Kuczyńskiej, gdzie robimy projekt samolot i skydiver. Filmik ma 3 minuty, a wyszło nam prawie 60 lotów, żeby ten 3-minutowy filmik zrobić, także kupa ciężkiej pracy, ale koniec końców, efekt końcowy jest naprawdę mega dobry.
Tak, no właśnie, tak właśnie myślałem, bo czasami oglądałem sobie przygotowania do sesji Audi i widziałem, jak ludzie wynajmują całą halę, montują miliard oświetlenia, żeby to wszystko ładnie dograć, żeby była odpowiednia pora dnia, jeśli wpada jakiekolwiek słońce. Także żeby zrobić taką fotę z samolotem, gdzie ty lecisz, idealnie jesteś ustawiony w konkretnym mieście, to musi zajmować kupę czasu.
Trochę magii tam pomogło, trochę magii komputerowej tak pomogło.
Czyli to przestawiali cię w bok, czy coś w tym stylu?
Jakieś tam były, ja nie jestem fotografem, ale siedząc w samolocie nie widzę wszystkiego dobrze, ale chyba trochę było tam poprawione też.
Okej, okay. A jakbyś miał strzelić, ile myślisz, że prób robiłeś tej foty, jak wylatujesz tak ze skały?
Takich... Wiesz co... Nie mam pojęcia, tego nie liczyliśmy, ale przeważnie do większości projektów, jak się przykładamy, czy to właśnie było Porsche, czy loty z Mają Kuczyńską, czy lądowanie na molo, treningi. Lądowanie na molo, na przykład zanim przyziemiłem na molo, ja miałem chyba ponad 150 wykonanych lądowań treningowych na lotnisku, na odwzorowanym molo taśmami na pasie. Także to wszystko jest zawsze mocno przećwiczone, zanim zobaczymy ten efekt końcowy.
Dobra, od razu wpadło mi do głowy, jak mówisz o tym lądowaniu na molo, to ten przelot pod mostami w Warszawie, co mnie szczerze mówiąc zaskoczyło, bo ja myślę, żeby sobie kiedyś zrobić licencję pilota i to jest rzecz, którą chciałbym zrobić. Z tego co wiem, można stracić za to licencję pilota, ale myślę, że nie wiem, czy to by było warte, ale to jest coś, gdybym miał kiedykolwiek licencję, to chciałbym z czegoś takiego spróbować i zastanawiałem się. I nie wiedziałem, że było coś takiego w Warszawie, także byłem zaskoczony. Widziałem jakieś, właśnie nie wiem, czy to jest zdjęcie, czy grafika, natomiast jest, krąży po internecie coś takiego, że lim wylatuje spod mostu i cała woda się rozpryskuje na cały most. Czy widziałeś to zdjęcie?
Widziałem coś takiego i wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne. Ja wiem, że w Polsce przed nami też byli ludzie, którzy latali pod mostem. Ja mogę powiedzieć, że jestem pierwszą osobą w Polsce, która legalnie przeleciała pod mostem, ale wiem, że było wiele osób przede mną, które latały pod mostem i tak dalej. Najbardziej popularny przelot pod mostem to jest chyba w Anglii. Przez Tower Bridge przeleciał pilot myśliwcem też. Oczywiście stracił uprawnienia, niestety, bo też są jakieś zdjęcia idzie znaleźć. I jest coś niesamowitego. Ja się cieszę, że ja dalej mam uprawnienia. Natomiast była to bardzo, bardzo długa i ciężka sprawa do ogarnięcia. Przelot pod trzema mostami zajął nam 17 sekund. Mhm. I wyliczyliśmy, że na każdą sekundę tego przelotu pod mostem było wykonane 2 tygodnie ciężkiej pracy przez cały nasz zespół. Musieliśmy przedstawić ekstrapolację balistyczną, co się stanie, gdybym uderzył w most, gdzie polecą szczątki, gdzie mogą stać ludzie i tak dalej, zamknąć wszystkie mosty, ustawić ochronę na plaży. Logistycznie mega, mega skomplikowana operacja, ale udało nam się przelecieć i cieszę się, że mogę powiedzieć, że jestem pierwszym człowiekiem w Polsce, który zrobił to totalnie na legalu i przez 3 mosty.
Okej, okay, to była twoja inicjatywa, czy pomysł?
Pomysł był mój, jak z tym pomysłem poszedłem do Red Bulla, okazało się, że oni też myśleli nad czymś takim od dłuższego czasu, także jak połączyliśmy wspólnie siły, to udało nam się projekt zrealizować.
Gratulacje, genialny pomysł. Zastanawiałem się, z tego co oglądałem filmik, to miałeś 9 metrów, 9,4 chyba, jak przelatywaliście pod tymi mostami. I zastanawiałem się, jaki to jest ze strony pilota. Czy to jest dla ciebie jeszcze jakikolwiek wyczyn, czy jeśli latasz tak dużo akrobacyjnie, to już nie robi na tobie to większego wrażenia?
Przelot pod mostem akurat nie był najtrudniejszy. Najtrudniejsze było utrzymanie się w szyku, ponieważ lecieliśmy w 2 samoloty i ja byłem w skrzydłowym, czyli ta trochę trudniejsza pozycja, ponieważ musiałem utrzymać szyk na Marcinie, żebyśmy obydwaj byli równo, żebym ja nie był gdzieś z tyłu, żeby to wszystko bardzo ładnie wyglądało. Trzeba pamiętać, że to był nie przelot pod mostem, a przede wszystkim to był projekt filmowy i musieliśmy z tego wyciągnąć mega fajny klip. Także dla mnie najtrudniejsze było obserwować Martina, trzymać od niego stałą odległość, a w międzyczasie rzucać co jakiś czas okiem na most, tak żeby nie wlecieć w ten most. Ale no, nie, taka przerwa 9 metrów i gdyby to był zwykły przelot, tylko pod mostem byłoby naprawdę nie. Muszę powiedzieć, że nie byłoby jakimś mega wielkim wyczynem. A ponieważ robiliśmy to w szyku przez 3 mosty, które jeszcze zakręcały i mieliśmy jakiś tam zakręt. Także no myślę, że zrobiliśmy coś naprawdę fajnego.
Okej, okay. Martin, mówisz o Martinie Sące?
Tak.
Tym Czechom. Okej, okay. Powiedziałeś o tych balistycznych planach, co mnie zainteresowało. Jak, w jaki sposób obliczacie albo planujecie? Jak? W sensie to chyba trochę głupio jest planować, co by się stało, gdyby się wleciało w most, ale jak wygląda taki proces?
To znaczy, pracując z Red Bullem, mieliśmy to ogromne szczęście, że byliśmy w stanie wykorzystać software policzony przez Airbusa. Wiem, że jest to jakaś taka mega skomplikowane oprogramowanie stworzone przez Airbusa dla Red Bull Race, ponieważ gdy czasami ścigamy się na przykład w centrum Budapesztu i tam są przeloty pod mostem, a później jeszcze robimy zakręty w okolicach parlamentu, często urzędy lotnictwa czy innego kraju, do których jeździmy jako Red Bull Race, wymagają właśnie taką ekstrapolację balistyczną, żeby pokazać, gdzie można postawić widzów i tak dalej. I wiem, że Red Bull Race zapłacił grube miliony za to oprogramowanie. My byliśmy w stanie wypożyczyć to od nich, wykorzystać właśnie do naszego przelotu pod mostem i dlatego udało nam się to zrobić jako pierwszym i totalnie nalegało.
Dobra. Brzmi bardzo poważnie. Red Bull ma kupę siana, co?
No tutaj akurat korzystaliśmy z Red Bull Race i wiem, że te pieniądze musiały zostać wydane na takie oprogramowanie, ponieważ nie moglibyśmy się ścigać na przykład w Las Vegas na Motor Speedway w Indianapolis, gdzie przelatywaliśmy między dwoma budynkami, przed budynkiem parlamentu, pod mostem w Porto, w okolicach tego lotniskowca w San Diego. No, lataliśmy w takich miejscach, gdzie naprawdę to nie powinno być legalne, można powiedzieć, a udawało nam się, ponieważ byliśmy w stanie im pokazać, że po pierwsze mamy najlepsze samoloty, które są utrzymywane przez najlepszych mechaników. Mamy software, który pokazuje nam, co by było, gdyby nie daj Boże coś się stało. Także no bez tego wsparcia finansowego na pewno nie latalibyśmy w takich miejscach jak Warszawa, Budapeszt, San Diego, Nowy Jork czy wiele, wiele innych.
Dobra, jedna rzecz mnie zastanowiła odnośnie tego, co powiedziałeś o tym, ile pracy, prawdopodobnie papierologii mieliście przy tym przelocie pod mostem i zastanawiam się, jak ty sobie z tym radzisz, bo domyślam się, że jesteś osobą, która ma duże zapotrzebowanie na adrenalinę i jak do tego podchodzisz, jeśli masz do zrealizowania taki projekt, a tak właściwie przed tobą jest kolejne kilka miesięcy papierologii, zero adrenaliny. Czy jak nie obciąża cię to, czy w jakiś sposób sobie radzisz z takimi sprawami?
Znaczy na pewno zawsze ta wizualizacja ostatecznego celu i do tego, jak to będzie wyglądać i to, że wiesz, będę się mógł pochwalić, że jestem ten pierwszy i że będzie mega filmik i że będę latał z kolegą dobrym i tak wspaniałym samolotem, jaki mam w hangarze. Także ja myślę, że większość takich grubych projektów zawodniczych i tych filmików, które oglądamy, nie zdajemy sobie sprawy, że to jest często miesiące ciężkiej pracy tylko po to, żeby zrealizować coś, co trwa sekundy.
Okej. Okay. Co do twojego samolotu, kiedyś jak jeszcze się interesowałem troszeczkę mocniej tym, to pamiętam, że było Extra 300 i wszyscy latali na Extra 300, albo tak mi się przynajmniej wydaje. Mm-hmm. Natomiast ty mówisz, że latasz na czymś innym, to znaczy, że Extra 300 nie jest takie cool? I Zlin 50 chyba jeszcze był.
Mm-hmm. Zlina 50 dalej uwielbiam, jest to taki oldtimer trochę, akrobacyjny. Mam szczęście być przyjacielem z kolegą, który ma Zlina 50 i kiedykolwiek mam okazję polatać tym Zlinem, to jest to dla mnie mega frajda. Natomiast jest trochę ciężki i ma trochę mniej mocy. I to samo jest z Extra. Extra jakiś czas temu wypuściła Extra 330 SC. Uważam, że do latania takiego zawodniczego akrobacyjnego jest to najlepszy samolot akrobacyjny na świecie. Natomiast po SC myślę, że ten mój dwumiejscowy Edge jest zaraz za nim, a ponieważ jest dwumiejscowy, no to daje nam dużo większe możliwości działania właśnie marketingowego z tym samolotem i dzielenia się tą moją pasją z innymi. Zwykła 300S, zwykła Extra 300, o której mówisz, jest samolotem prawie 70-80 kilo cięższym i mającym 40 koni mniej. Także jest to dalej doskonały samolot akrobacyjny, natomiast nie jest aż tak zaawansowany jak ten samolot, którym ja latam i to mi daje ten Edge latając, dosłownie Edge, ten samolot Edge 540, ale to mi daje tą przewagę nad kolegami na pokazach czy na jakichś tam zawodach akrobacyjnych.
Okej, okay. Co masz na myśli mówiąc, że Zlin 50 jest ciężki w porównaniu z tym Edge'em?
Edge jest w bardzo dużej mierze zbudowany z węgla, a Zlin 50 jest samolotem aluminiowym, także to jest po prostu epoka konstrukcji samolotu. Nie było jeszcze tyle węgla dostępnego wtedy i po prostu materiałowo jest dużo cięższy.
Czyli chodzi ci dosłownie, bo myślałem, że nie masz na myśli dosłownie. Dlatego dopytywałem. Dobra, to, co mnie jeszcze interesuje, to, że latasz sobie z P-38, z B-25, z Mustangiem w Red Bullu i zastanawiałem się, po pierwsze, jakie to uczucie, kiedy zaczynasz sobie przygody z lataniem i po wielu latach latasz w szyku z kompletnymi legendami, a drugie pytanie to, czy dali ci się przelecieć którymś z nich, czy to potrzebna jest osobna licencja na to?
Osobna licencja nie. Uprawnienie na typ samolotu, jakby musisz każdy z tych samolotów poznać i wyszkolić się na niego. Udało mi się polatać Trojanem. Przepiękny samolot to był i bardzo cieszę się, że miałem okazję polatać tym samolotem.
To jest ten taki zielonkawy ich?
Tak, z takim niesamowitym dymem. Zostawiał takie wielkie warkocze dymu. Także udało mi się polatać tym samolotem. Chciałbym oczywiście kiedyś tam na Mustanga czy Corsarza jeszcze przejść, ale to długa droga przede mną, ale myślę, że do zrobienia, tak jak wcześniej wspominałem, aby dostać się do grona zawodników Red Bulla, najpierw wsadziłem trochę noga w drzwi i myślę, że powoli latając z nimi w szyku też jakoś tam powoli wsadzam nogę w drzwi i kiedyś uda się polatać. Jakie to jest uczucie? Zobaczcie filmik, jaki wstawiłem zresztą i tam jest właśnie pokazana przez chwilę moja twarz, jak lecę za nimi i tam jest taki wielki banan. I to chyba odpowiada na wszystko. Przez kolejne dwa dni po tym locie chodziłem naprawdę napompowany.
Tak jest. Obserwuję pilota, który nimi lata na Instagramie i właśnie to, jaki ma opis na Instagramie, to coś w stylu szczęśliwy człowiek, któremu pozwalają latać najlepszymi samolotami na świecie. Czy coś w tym stylu. Także wcale się nie dziwię. Mówiłeś, że swoim marzeniem jest P-51 i zastanawiałem się, dlaczego akurat P-51, żeby polatać sobie, a nie Lightning albo Corsarz.
Mustang był bardziej nam bliski w trakcie II wojny światowej. Lightningów czy Corsarzy na teatrze wojennym II wojny światowej w Europie nie było zbyt wielu. Latałem tam na południe trochę, jak armia amerykańska biła się w Afryce czy coś, ale nie był to taki popularny typ na teatrze europejskim. A Mustang i Spitfire oczywiście biły się nawet nad Polską. A duża część z mojego zainteresowania lotnictwem wywodzi się też z historii. Bitwa Wielką Brytanię, nasze dywizjony 303, 316 i myśliwskie, i bombowe. Myślę, że pokazaliśmy w trakcie II wojny światowej, że mamy w Polsce doskonałych pilotów i to jest część historii, która sprawiła, że jestem pilotem. Też od tego jakby zaczęło się od oglądania pokazów lotniczych i wtedy stwierdziłem, że muszę być pilotem. A później czytanie o tej historii i tak dalej bardzo utwierdziło mnie w tym, że chcę to robić. No i Mustang, no, za dużo o nim czytałem w książkach, żeby nie był na liście samolotów, którymi muszę się przelecieć.
Okej. Mówisz o książkach wojennych. Czytałeś ty Tygrysy? Kojarzysz te takie małe książeczki z wojny? Tak. Ja też tego mnóstwa czytałem, jak byłem w gimnazjum. To jest właśnie też miejsce, gdzie zainteresowałem się samolotami wojennymi. Od tamtej pory mi zostało. Mam cały czas folder na Instagramie, gdzie sobie tylko je zapisuję zdjęcia. To niczego ich nie wykorzystuję, ale po prostu muszę je zapisywać, bo na tyle tak dużo pozytywnych emocji u mnie wywołują. Także wcale się nie dziwię. Wiesz co? Ten podcast chcę robić trochę w kierunku przezwyciężania skomplikowanych rzeczy, które trzeba zrobić, żeby dojść do swojego celu. I w jednym z wywiadów słyszałem o tym, że pracowałeś w UK. Już sam wyjazd do UK był spowodowany tym, że nie mogłeś pozwolić sobie na to wszystko w Polsce. I że w UK pracowałeś po 12-14 godzin i w weekendy jechałeś na lotnisko. I czy mógłbyś opowiedzieć trochę więcej o tej historii? Jak wyglądał ten twój wyjazd do Anglii i jak długo przede wszystkim tak pracowałeś? Bo to jest kupa czasu, kupa pracy, żeby dojść do czegoś i to jest proces, który mnie interesuje.
Ja w ogóle do Anglii wyjechałem jako niania do dzieci. Nie byliśmy jeszcze wtedy w Unii Europejskiej. Nie miałem wizy pracowniczej, także wyjechałem jako au pair. Opiekowałem się dwójką dzieci przez rok. w trakcie, gdy dzieciaki były w szkole między 9 a 15, to chodziłem na lotnisko i tam chodziłem od drzwi do drzwi, pukałem do każdych, pytałem się, czy mogę gdzieś jakoś pomóc. Co szczęście w ostatnim, czy tam przedostatnim hangarze ktoś dał mi śrubokręt i powiedział, pokaż co potrafisz. Miałem już za sobą trochę lata doświadczenia w Rzeszowie, pomagając mechanikom, będąc również w technikum o profilu budowatym silników. Widziałem mniej więcej, co robię i pod koniec dnia, jak oddałem ten śrubokręt i gościu powiedział mi, to dzięki, do jutra, no to wiedziałem, że chyba coś tam dobrze zrobiłem. Po jakimś roku pracy jako niania musiałem zrezygnować, bo zacząłem coraz więcej latać. Bardzo dużą część tego, z tej pracy jako mechanik wykorzystywałem jako pilot. Po prostu nie chciałem żadnego wynagrodzenia, bo miałem gdzie mieszkać, miałem co jeść jako niania. I zacząłem robić licencję pilota. No i wtedy rodzina mi podziękowała, bo powiedzieli, że dużo czasu na lotnisku spędzam. Dostałem się do sklepu lotniczego, gdzie zacząłem sprzedawać części lotnicze.
Mogę cię zatrzymać tutaj? Czy oni cię wyrzucili jakoś z dnia na dzień? Czy to był taki proces? A powiedzieli, słuchaj, za dużo czasu spędzasz na lotnisku, więc niedługo się żegnamy.
Nie, mieliśmy właśnie mega, mega dobry układ. Te dzieciaki zresztą do teraz do mnie piszą, a opiekowałem się nimi 2003-2004, także na mega dobrych stosunkach żeśmy się rozstali. Dali mi tam chyba miesiąc wypowiedzenia. I przez ten miesiąc właśnie załatwiłem sobie pracę w sklepie lotniczym, gdzie zacząłem sprzedawać części. Po jakimś czasie udało mi się przekonać właściciela tego sklepu, że rynek w Europie Wschodniej też istnieje i akurat wchodziliśmy do Unii Europejskiej, że ten rynek będzie dużo lepszy. Także rozkręciłem im tu sprzedaż części na Europę Wschodnią i to mi mega szło.
Jakie części? Jakie części sprzedawaliście?
No, począwszy od słuchawek lotniczych, jakichś map, po pironaboje do silników odrzutowych i kamizelki do samolotów pasażerskich. Mieliśmy praktycznie wszystko, co trzeba do obsługi samolotów, czy to małych, czy dużych, opony, dętki, kompletne cylindry.
Taki sklep internetowy?
On był taki na telefon trochę, jeszcze internet nie był jakoś tam mega rozwinięty. Ale pamiętam, że taką pasję miałem do tego, że pracując tam przez 6 lat, to ja im rozwinąłem sprzedaż chyba z 40 tysięcy rocznie na ponad 3,5 miliona. Także dzięki temu byłem w stanie zapłacić sobie za szkolenie do licencji pilota zawodowego. A pracując również w tym sklepie, pamiętałem, że moim marzeniem zawsze było latanie akrobacyjne. I dostałem się do takiego teamu akrobacyjnego, gdzie wzięto mnie na takiego mechanika, który opiekował się tam tymi samolotami, jeździł na pokazy razem z nimi w weekendy i miałem za zadanie tankować te samoloty, czyścić, zalewać olejem, który wytwarza ten dym taki, który widzimy na pokazach. No i właśnie w ten sposób pracowałem te 12 czy 14 godzin. Pracowałem od 9 rano do 17 w tym sklepie, wychodziłem ze sklepu. Przez cały tydzień opiekowałem się tymi dwoma samolotami akrobacyjnymi. Wychodziłem tam z tego hangaru, gdzie te samoloty akrobacyjne były 21-22, a w weekend jechałem z tą drużyną akrobacyjną na pokazy i obsługiwałem te samoloty na pokazach. I tak mniej więcej przez 3 lata pracowałem. Aż ten team akrobacyjny przeniósł się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i niestety nie podążyłem już za nimi. No, jak się okazuje, dobry to był wybór zostać.
Okej. Okay. A powiedziałeś, że przez 6 lat pracowałeś w tym sklepie, czyli ile lat wtedy miałeś?
2004-2008, to ja jestem rocznik 8-3, no to 21, jak zacząłem tam sprzedawać te części.
To całkiem niezłe wyniki miałeś sprzedażowe, jak to na ten wiek, co?
Motywacja. Wiedziałem, że wiesz, za każdego funta, który sprzedam, moje będzie tam 2 centy czy ileś, już nie pamiętam, jakie tam miałem prowizję. No ale wiedziałem, że muszę zarobić dużo pieniędzy, żeby dużo latać i żeby realizować marzenia. Także dzwoniłem wszędzie do każdego roku, bo miałem taką listę kontaktów, dzwoniłem wszędzie, mówiłem, słuchajcie, czego wam trzeba i bardzo dużo ludzi do mnie przychodziło i kupowało, ponieważ w tym sklepie mieliśmy niesamowite zaplecze techniczne. Ktoś dzwonił do mnie i mówi, potrzebuję taką i taką śrubkę do Cessny 152, a ja miałem wszystkie katalogi. Ja im potrafiłem powiedzieć numer katalogowy i zamówić tą śrubkę, gdzie normalnie mechanik musi, wie, że potrzebuje śrubkę, on musi iść do katalogu, poszukać, zadzwonić, zamówić, a ja im zaoszczędzałem dużo czasu szukając tego w tych katalogach sam. Także dzięki temu oni oszczędzali czas, mogli więcej samolotów obsługiwać, a ja mogłem więcej części sprzedawać, także fajnie nam się to wszystko rozwinęło.
Całkiem możliwe w takim razie, że z moim wujkiem współpracowałeś, bo mój wujek był mechanikiem lotniczym, świętej pamięci wujek, i też restaurował samoloty właśnie takie powojenne, także całkiem możliwe, że jemu coś
sprzedało. Swojego czasu myślę, że 90% sprzedaży części lotniczych w Polsce przechodziło przeze mnie. Tak.
Król części lotniczych w Polsce. Kiedyś bardzo dobrze. Dobra, to w takim razie jak poleciał ten team do Emiratów Arabskich, co dalej się działo?
Wiesz co, niestety straciłem możliwości treningu, bo latałem na jednym z tych samolotów, które tam były w tym teamie. Natomiast całe szczęście niedługo później, tam ze 3 miesiące później chyba zobaczyłem ogłoszenie, że jest nabór na stypendium akrobacyjne. Napisałem oczywiście do fundacji, która organizowała to stypendium. I chyba ze 150 pilotów wylądowałem w finałowej trójce. Co prawda stypendium nie dostałem, jak się później okazało, dlatego że nie byłem Angolem, ale prezes fundacji zobaczył we mnie duży potencjał, dużą pasję i powiedział, że ja mogę latać na jego samolocie tam za paliwo, czyli normalnie trzeba było płacić za wynajem takiego samolotu około 200 funtów za godzinę, ja latałem za 40 funtów za godzinę, także bardzo, bardzo mi pomógł i dzięki niemu przygotowałem się do pierwszych zawodów, pojechałem na pierwsze zawody akrobacyjne, zająłem drugie miejsce, drugie zawody było trzecie miejsce, także utwierdziłem się w tym, że coś tam umie. I niedługo potem w sumie wróciłem do Polski, udało mi się dostać pracę w Wizzarze, wróciłem do Polski i przeniosłem się do Poznania i zacząłem w Polsce się rozwijać akrobacyjnie.
Okej. Okay. Zgubiłem się, chciałem się o coś zapytać. Chciałem powiedzieć, że nie pierwszy raz polskich pilotów źle traktują w Anglii, że cię nie przyjęli, tylko dlatego. Druga rzecz to całkiem nieźle ci chyba szło w takim razie, skoro na pierwszych zawodach zdałeś drugie miejsce, co?
Znaczy to jeszcze było tak, że tam są różne grupy, tak jak w Polsce zawody akrobacyjne zaczynają się od klasy advanced, tam tej akrobacji wyższej, tam było jeszcze 3 klasy poniżej. Także ja zaczynałem w tej grupie beginner, później standard i tak dalej. I tak myślę, że mi poszło dobrze, bo było nas tam kilkunastu, a to były moje pierwsze zawody. Natomiast gdybym musiał jechać tak, jak to w Polsce się wtedy odbywało od razu na zawody klasy advanced, to myślę, że byłoby dużo, dużo gorzej. Tam struktura jakby prowadzenia treningów jest zdecydowanie lepiej przyjęta.
Jak tyle, na ile znam te samoloty akrobacyjne, to z tego, co słyszałem, to jest bardzo mało opłacalne. Może nawet płacą gigantyczne ilości benzyny i że właśnie mało kogo na to stać, więc zastanawiam się, jak, czy ty rozumiesz, jak wygląda biznes model tych zawodów, że oni są w stanie się utrzymywać takie samoloty, które palą tyle benzyny? Jakby, jak działa ten cały system?
Tak, to jest sport dla chorych ludzi, którzy dokładają i wydają kupę kasy. I ja latam akrobację od 2006, czyli już 15 lat. I zacząłem na tym wszystkim zarabiać może 5 lat temu i jeszcze długo, długo, długo się chyba nie odbije od tego, co ja wydałem na ten sport. Także to jest... A zresztą jak wiele motosportów, ludzie patrzą i mówią, Boże, Formuła 1 Hamilton zarabia tam 25 milionów funtów rocznie, nie? Ale ile jest ludzi, którzy wydają po kilkadziesiąt tysięcy rocznie tylko po to, żeby się ścigać, bo to jest fajne. I w lataniu na chwilę obecną tylko w Stanach można latać akrobacyjnie, zawodowo, pokazowo. Teamy zawodowe, takie akrobacyjne, zawodnicze są we Francji i w Rosji. A tak to piloci po prostu z własnej kieszeni wydają kupę pieniędzy. Ja swego czasu byłem zapożyczony u wszystkich, których znałem, żeby pojechać na te Mistrzostwa Świata, które tam Red Bull Ares postawił mi na liście, że muszę tam jechać i być w pierwszej połowie. Do tej pory nawet nie podliczyłem, ile ja pieniędzy pożyczyłem i ile wydałem, żeby pojechać na te zawody, bo to
lepiej nie wiedzieć.
Aż trochę strach, tak.
Kurde, to jest poważna pasja. To powiedz mi, czy u ciebie w rodzinie ktoś był pilotem, czy sam z siebie jakby tak się zapaliłeś do samolotów, jak byłeś mały?
Jak byłem sześciolatkiem, tata wziął mnie na pokazy lotnicze i zobaczyłem pokaz akrobacji i wiedziałem, że to jest to i że muszę to robić. I nikt u mnie nie latał. Rodzice myśleli, że to jest chwilowa jakaś taka pasja i że mi zaraz przejdzie, ale jak widać, 32 lata później dalej jestem zakręcony na tym punkcie.
No, to się rzadko zdarza, żeby ktoś się utrzymał w takiej pasji, zwłaszcza od szóstego roku. Ostatnio miałem tutaj na podcaście gościa, który jest egiptologiem, też się zajmuje kupę lat, 30 lat tym, i mówił, że wiedział, że chce być odkrywcą, ale odkrył to chyba jak miał 12-13 lat, więc jak ty znalazłeś to mając 6 lat, to naprawdę dobrze i wcale się w takim razie nie dziwię, że tak długo w tym wytrwałeś i że tyle masz zaangażowania w to.
Bardzo dobrze, to dużo więcej jeszcze.
Okej, okay, a jakie masz w takim razie plany? Czy chcesz wejść do tego wyższego teamu w Red Bullu, czy co planujesz robić w przyszłości?
Oczywiście, jeśli tylko fundusze pozwolą, to w tych nowych zawodach World Championship Air Race chciałbym ścigać się w klasie GP1. Już nie będzie się to nazywać Master, tylko GP1. Chciałbym tam przejść i ścigać się w tej najwyższej klasie. Chciałbym też dołączyć oczywiście do Flying Bullsów i latać samolotami historycznymi. Jest jeszcze dużo, dużo innych planów, które na razie staram się nie zdradzać, żeby ktoś mi tam nie podkradł i dużo projektów. Ale no dzieje się i myślę, że będzie co robić jeszcze przez długi czas.
Dobra. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że chciałeś zrobić fajną sztuczkę na zawodach i skończyło się tym, że ocknąłeś się po chwili i byłeś w samolocie, po prostu zasnąłeś z przeciążenia i chciałem, żebyś opowiedział, jak to wyglądało i co się też dzieje z ludzkim organizmem, że dochodzi do czegoś takiego, że zasypiasz w samolocie.
Przeciążenia sprawiają, tak jak teraz siedzimy i rozmawiamy, no Ziemia przyciąga nas do swojego środka siłą 1G. Jest to coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Lecąc samolotem na dużej prędkości, wykonując ciasny zakręt, ta siła G się zwiększa i wtedy siła środkowa zakrętu zaczyna bardzo mocno wciskać fotel. W wyścigach dochodzimy czasami do 10G, czyli ja ważąc teraz 80 kg, jestem poddawany sile 800 kilo. Moje ręce ważą 10 razy więcej, nogi. Co za tym idzie, krew waży 10 razy więcej. Ta krew odpływa z głowy do nóg. Musimy wykonywać takie manewry napinania ciała i oddechowe, aby nie zemdleć. Ja pamiętam, że przykład, o którym mówisz, to były moje pierwsze mistrzostwa świata w akrobacji. Wydawało mi się, że jestem chorygrafem i pokażę wszystkim na pierwszych zawodach, jak dobry jestem. I tak się skupiłem na lataniu, że zapomniałem właśnie tych takich manewrów napinania mięśni i oddychania, że po pierwszej figurze obudziłem się tam, gdzie powinna być trzecia figura. Oczywiście wszystko było bardzo wysoko, bardzo bezpiecznie, ale no... Wynik nie był już tak doskonały. Pierwsza figura za 0, druga za 0, trzecia za 0 w skali od 1 do 10. Także no, pokazałem tego, jak zrobić sobie głupka i jak trzeba się bardzo przyłożyć do sportu. Nie tylko w lataniu, ale też na ziemi, zaplanować wszystko. Jakie będzie przeciążenie tu, że tu i tu muszę pamiętać. I robienie tej wizualizacji non-stop z każdym drobnym szczegółem.
Inni piloci wiedzieli, co się stało? Jak widzieli, jaki zrobiłeś manewr, to domyślali się, dlaczego nagle przestałeś robić akrobację?
Tak. To jest dość oczywiste, bo ten samolot tak leci po prostu i leci. Całe szczęście, przeważnie jest to zawsze, że leci do góry.
Śmiali się z ciebie?
Oczywiście, tak.
Okej.
W lataniu nie ma kolegów.
Tak, tak, tak. Zwłaszcza w męskim gronie. Powiedz mi, jak wygląda to, bo jak oglądam jakieś filmiki z odrzutowców, to oni robią jakieś takie dziwne oddychanie, takie na czym to polega, że jak to wpływa na tą krew, która waży 10 razy więcej, że normalnie nie odpływa się do mózgu?
Jest to tak zwane AGSM, Anti-G Straining Maneuver. I zaczynamy to wszystko od zapnięcia łód, pośladków. Staramy się zrobić talię jak najmniejszą. Po czym wchodzi duży wdech. I na wydechu zaciskamy wszystko na brzuchu. W brzuchu mamy taki duży zbiornik krwi. Mhm. I wydychając i kurcząc się, ściskamy ten zbiornik krwi i pomagamy sercu dopompować krew z powrotem do mózgu. Bo o co chodzi, to jest przeważnie ten słupek krwi między sercem a mózgiem. Jeśli go zmniejszymy i wspomożemy nasze serce w pompowaniu krwi do mózgu, zwiększamy naszą odporność na przeciążenie.
Gdzieś mówiłeś, że po niektórych akrobacjach 2 tygodnie dochodzisz do siebie fizycznie. Dobrze to zrozumiałem?
Może nie po figurach akrobacyjnych, a po jakichś intensywnych obozach treningowych. Tak. Jeśli tak jak mieliśmy tam dwa tygodnie temu mega intensywny obóz treningowy, który trwał tydzień i latałem po kilka, czasami nawet 6 lotów dziennie, niektóre swoje, niektóre jako instruktor, to wieczorem po takim jednym dniu treningowym no czujesz się jakbyś wybiegał maraton. A po całym tygodniu tak potrzebuję zdecydowanie dłuższej przerwy, żeby powrócić.
A, czyli wy nie możecie trenować regularnie, nawet gdybyście chcieli, co?
Jeszcze raz coś przerwało.
Tak, coś przerwało. Czyli wy nie możecie trenować regularnie, nawet gdybyście chcieli.
Nie tak intensywnie. Staram się trenować regularnie, staram się latać 3-4 razy w tygodniu. Jeśli latam te 3 razy w tygodniu, to zawsze latam 3 loty dziennie. I to trzyma właśnie tą odporność na przeciążenie na bardzo wysokim poziomie. Natomiast no, nie można latać codziennie, ale te tak samo biegacze, czy dwuboiści, trójboiści i triatloniści, oni też codziennie bez przerwy nie trenują. Nie? Zawsze tak, potrzebny jest ten czas na regenerację.
I wspominałeś też coś o uszkodzeniach mózgu, że to nie jest zdrowy sport w żaden sposób i zastanawiałem się też nad tym, bo nigdy nie pomyślałem tak naprawdę o sporcie, o akrobacji samolotowej jako coś, co mogłoby być niezdrowe i zastanowiło mnie to, czy to jest coś z tym CTE, co ostatnio odkryli w futbolu, jakieś uszkodzenia mózgu na wskutek wstrząsów, czy to jest...
Tak, to jest to samo właśnie co w futbolu amerykańskim, czy co mają bokserzy, tak jak widać było po Muhammadzie Ali, jeśli poddajemy się bez treningu, bo to jest bardzo ważne, co jest do powiedzenia. Jeśli na początku sezonu przychodzę do samolotu i wchodzę do tego samolotu i zaczynam robić przeciążenia rzędu minus 8G, bo trzeba powiedzieć, że to chodzi o przeciążenia minusowe. Mamy przeciążenia dodatnie, to jest te, które zabiera krew z mózgu do stópki, gdzie możesz omdleć. I przeciążenia ujemne, kiedy tak zwane pchania. I ta krew wtedy idzie z nóg do mózgu pod bardzo dużym ciśnieniem. I jeśli zaczniemy sezon nie trenując wcześniej minus 2, minus 3, minus 4, tylko od razu byśmy zrobili minus 8, dochodzi po prostu do małych mikrowylewów. Doprowadzamy tyle krwi do mózgu, że pękają naczynka krwionośne. Ja tu mam wtedy całe policzki popękane, krew w oczach, normalnie w białkach widać krew. I to samo dzieje się w mózgu. Robią się mikrowylewy. I to jest bardzo niezdrowe, natomiast no, staramy się zawsze powoli przyzwyczajać organizm do tego. Robiąc właśnie te minus 2, minus 3 i tak dalej, no to wszystko się wzmacnia i te naczynia krwionośne robią się również trochę twardsze i możemy sobie jakoś tam z tym poradzić. Natomiast nie ma jeszcze badań, jak będzie wyglądał pilot akrobacyjny w wieku 70 lat, który latał akrobację unlimited, bo jest to tak naprawdę na tak dużych przeciążeniach lata się może od połowy lat 80. Na tak dużych przeciążeniach ujemnych. Także jeszcze pewnie nie ma takich dokładnych badań, co się dzieje u starych pilotów.
Czyli piloci myśliwcy na wojnie nie mieli takich przeciążeń?
Nie, w lotnictwie wojskowym w ogóle nie ma nigdy przeciążeń ujemnych.
Czemu?
Przede wszystkim przez to, że nie daje to żadnej jakby przewagi taktycznej. samolot zakręca tak samo jak na dodatnich i tak dalej. Po prostu jest mega bolesne dla pilota i mega niekomfortowe. Także samolot może zrobić dokładnie to wszystko, co my robimy na ujemnych, na dodatnich. Ujemne robimy tylko dla sędziów i dla publiczności.
Mówisz, że masz przeciążenia do minus 10, a z tego co oglądałem, to w myśliwcach jest chyba tylko do minus 9, co?
Do plus 9.
Plus 9.
Oni minusowe tam mają minus 2 może. Tak. Mhm.
To z czego to wynika, że myśliwcy latają dużo szybciej i mają mniejsze przeciążenia?
Bo oni mają te przeciążenia dużo bardziej długotrwałe. I dlatego oni mają te spodnie antyprzeciążeniowe i tak dalej. U nich plus 6G przez 30 sekund jest dużo gorsze niż nasze plus 12G, jakie potrafimy wygenerować samolotem sportowym, a te plus 12G mamy przez 2 sekundy. Także totalnie inny charakter przeciążeń. U nas są dużo wyższe przeciążenia, natomiast są krótkotrwałe, u nich niższe, długotrwałe. I też bardzo ciężkie dla organizmu. Natomiast oni w ogóle nie mają tych przeciążeń ujemnych, które są mega, mega bolesne i to są właśnie te szkodliwe przeciążenia.
Mhm. I jak trenujesz fizycznie do tego? Domyślam się, że piloci wojskowi, z tego co wiem, to są całkiem sporzy, jeśli chodzi o ich fizyczność. A jak to u ciebie wygląda?
Ja staram się uprawiać crossfit, bardzo dużo jeżdżę na rowerze, coś tam czasem podbieguję, natomiast moje treningi biegowe są zawsze mniej więcej tak do 10 km na godzinę. Sporty wytrzymałościowe dla pilotów nie są za bardzo wskazane, ponieważ za niskie tętno spoczynkowe nie pozwala rozkręcić się sercu na obroty tak szybko, jeśli wchodzimy na dużo przeciążenia i obniża jakby odporność na przeciążenia. Także przede wszystkim jakiś tam trening siłowy.
Okej. Okay. Czy podczas tych wszystkich treningów miałeś jakieś awarie silnika albo wypadki?
Wypadków całe szczęście nie i odpukać. Awarie silnika miałem dwie, ale zawsze nad lotniskiem. W sumie nawet trzy, można powiedzieć. A zawsze nad lotniskiem, w trakcie akrobacji nad lotniskiem i udało się spokojnie wylądować na lotnisku bez silnika.
Okej, bo te samoloty akrobacyjne chyba przepadają bardzo szybko, one nie mają jakiejś dużej powierzchni nośnej, co?
Tak, nie są to zbyt dobre szybowce, ale z odrobiną treningu i teraz właśnie będąc instruktorem i ucząc ludzi akrobacji, często ćwiczymy te sytuacje awaryjne, gdzie każe komuś robić jakąś figurę i wtedy symuluje wyłączenie silnika i każe wylądować z tego.
Czyli on wtedy musi prawie pionowo do lotniska i wybrać na całą ziemię i wylądować?
Mhm. Okay. Tak, takim dość trwałym lotem szybowym.
Czyli jak ci zgaśnie gdzieś nad ziemią, to nie masz szans, żeby wyratować, co?
Nie latam nisko ziemi na małych prędkościach. Przeważnie wszystko, co robię bardzo blisko ziemi, jest na dużej prędkości i wtedy tą energię kinetyczną, którą mam, mogę wybrać w potencjalną i zamienić trochę, żeby jakoś tego sobie poradzić do lądowania.
To masz lepiej. Ja robiłem licencję szybowcową, której nigdy nie skończyłem, bo nie zrobiłem ostatniego lotu. Natomiast miałem dwa przez wyciągarki samodzielne na 150 metrach i pamiętam, że się cały trząsłem. I teraz jak sobie o tym przypominam, to pamiętam, że mi powiedzieli, że tak właściwie mamy ze sobą spadochrony, bo każą nam brać te spadochrony, natomiast i tak nam nic nie pomogą, bo ze 150 metrów, jeśli przepadniemy, to nie ma szans, żebyśmy się uratowali.
Trzeba dokończyć teraz kurs.
A właśnie muszę mieć kurs szybowcowy, żeby zrobić licencję lotniczą? Chyba nie muszę, nie?
Nie. Kiedyś tak było, że jak szedłeś do aeroklubu, ale bardzo, bardzo dawno temu, jak szedłeś do aeroklubu, zaczynało się od szybowców, później samoloty. To teraz można bezpośrednio iść na samoloty czy na śmigłowce. Po prostu kwestia finansów, wszystko.
Mhm. Mi się to nudne wydawało, wiesz? Robiłem to, by mi wujek namówił, bo też pracowałem swoją drogą przy samolotach i czyściłem je na lotnisku i pomagałem mojemu wujkowi. I robiłem tą licencję szybowcową właśnie w zamian za wypłatę, ale pamiętam, że mi się to nudziło. Nawet jak robiłem akrobację z instruktorem, pamiętam, że ten instruktor był taki zajarany, bo trafiliśmy w dobrą pogodę i robiliśmy jakąś beczkę i on robił że trafiliśmy najlepszą pogodę, jaką się tylko dało. Ale na mnie to nie robiło jakiegoś super wrażenia, bo ja od zawsze czytałem o tych samolotach wojskowych z silnikami i to jest coś, co mnie jednak dużo bardziej przyciągało do tego.
No, dużo większy komfort. Latanie szybowcowe przede wszystkim wymaga dużo ludzi, dużo czasu. Jest dalej bardzo fajne i uważam, że jakbym miał trochę więcej czasu, na pewno bym siedział więcej w szybowcach. Natomiast latanie samolotowe dużo bardziej komfortowe.
Okej. Te takie słupki na zawodach, które stawiają na przykład nad wodą.
Balony.
Balony. Zastanawiałem się nad tym, z czego one są zbudowane. Czy to jest tak, że jeśli w nie wpadniesz, to raczej masz katastrofę, czy przedziurawisz go i lecisz dalej?
Zawody muszą być bardzo bezpieczne. Jeśli ścigamy się w środku miasta, tak jak ci mówiłem, na przykład przed budynkiem parlamentu w Budapeszcie, no to nie możemy sobie pozwolić na to, że uderzam w pylon, odbijam się od niego i spadam gdzieś do rzeki czy na ulicę, zabijając dużo ludzi postronnych. Zapisując się do takiego sportu, ja znam jego ryzyko i jestem w stanie podjąć to ryzyko ja jako pilot, ale nie mogę narażać nikogo innego. Także również pylony, które są stworzone do ścigania się w Red Bull Race, stworzone są z materiału żeglarskiego, podobnego do tego jak na żaglowcach. Natomiast jest on dużo, dużo cięższy. Jest on 4 razy cięższy niż kartka papieru. W środku panuje bardzo duże ciśnienie. Także uderzając w niego, on momentalnie pęka. A dodatkowo w samolotach na skrzydłach, na końcówkach skrzydeł, na kielniach czy na sterach mamy takie cienkie nożyki, aby jeszcze pomóc rozerwać ten materiał. Także zdarzenie z pylonem w 98% przypadków, można powiedzieć, jest bardzo bezpieczne.
I mówiłeś, że jak przygotowujesz się do takiego startu, to po pierwsze masz jakiś program w symulacji chyba, w której się przygotowujesz, i mówiłeś, że za każdym razem starasz się poprawić lot, i zastanawiałem się, na czym polega poprawianie lotu w samolocie akrobacyjnym, w sensie na czym się skupiasz, co chcesz zrobić lepiej za każdym razem?
Jeśli latam na symulatorze tor, który będziemy mieli jako tor wyścigowy, no przede wszystkim staram się zawsze znaleźć najlepszą linię przelotu. Wyścigi lotnicze w porównaniu do wyścigów samochodowych. W wyścigach samochodowych masz przeważnie jedną linię na torze, która jest najszybsza. No tam wiesz, podchodzisz od zewnętrznej, później ścinasz apex, nie, i tak dalej, wychodzisz na zewnętrzną. Tam niektórzy zmieniają sobie ten apex, w którym miejscu on ma być po wewnętrznej, i tam tym najbardziej różnią się kierowcy. W sportach 3D, jak samoloty, jeden zakręt o 180 możemy pokonać w poziomie, w pionie i wszystkim pomiędzy. Także latamy na symulatorze i biorąc pod uwagę wiatr, jaki będzie przewidywany na dany dzień, staramy się znaleźć właśnie tą najbardziej optymalną linię przelotu, bo nie zawsze pionowy zakręt będzie szybszy od tego poziomego i odwrotnie.
I też chyba zależy, jakim samolotem, co?
Tak. Tak jak na początku ścigaliśmy się na ekstrach ciężkich, właśnie tak jak mówiłem. Zupełnie inaczej się tym latało niż Adżami.
Okej. Od czego według ciebie zależy, że ktoś jest dobrym pilotem? Skoro wziąłeś udział w pierwszych zawodach i zająłeś drugie miejsce z kilkunastu pilotów, to jak byś określił to, co działało na twoją przewagę?
Przygotowanie. Myślę, że przygotowanie naziemne. Na przykład patrząc na to, jak ścigaliśmy się w Red Bull Race, to ja bym powiedział, że 95% pilotów ma prawie że identyczne jakby podstawy techniczne. Wiedzą jak latać, wiedzą jak ruszać z rożkiem, a wygrywają ci, którzy spędzili godziny właśnie na symulatorze, chodząc, wizualizując sobie tor, wiedząc, że jak z bramki numer 3 wyjdę pod takim kątem, to chcę być ustawiony na kościu, wiedząc, że 30 metrów przed bramką już muszę zacząć dobierać z rążek, bo samolot ma taką inercję, że dopiero 30 metrów przed bramką jak pociągnę, to on jeszcze przeleci kawałek i dopiero zacznie zakręcać, a ten, który zaczyna ciągnąć w bramce, no to przeleci 30 metrów za nią, jeszcze 30 metrów musi wrócić, no to już jesteś 60 metrów w plecy. Przede wszystkim przygotowanie naziemne, bym powiedział.
Czyli to nie jest...
I ta ciężka praca na ziemi.
No, zastanawiałem się nad tym, czy to jest właśnie kwestia ilości godzin i przygotowania, czy też trochę takiego mentalu, czyli bycie takim psychopatą i kimś, kto jest w stanie podjąć większą ilość ryzyka niż inni piloci.
Dostając się do zawodów tej rangi, musisz już być doskonałym pilotem.
Psychopatą.
I mieć trochę w ręce wylatanych godzin. Także później te wyniki przede wszystkim zależą od tego, jak ciężko pracujesz nad sobą.
To musi być super sprawa. Powiedz mi, jak porównujesz to do latania liniowymi, bo domyślam się, że to jest kompletnie inna bajka, latać sobie akrobacyjnym samolotem i później liniowym. Ja zawsze porównywałem latanie liniowym samolotem do takiego jeżdżenia tirami, co wydaje mi się, że to jest dosyć podobne.
Trochę tak jest. Natomiast no, przede wszystkim to latanie liniowe pomaga mi sfinansować latanie akrobacyjne. Mhm. Jest to dość dobrze płatna praca i dość prestiżowa praca i bardzo ją lubię. Widok z biura jest niesamowity. Mhm. Ale też ta praca liniowa, przez to, że tam jest takie duże ciśnienie na procedury, tam według książki cały czas, pomogło uczynić moje latanie akrobacyjne trochę bezpieczniejsze, ponieważ część tych procedur z dużych samolotów mogą wprowadzić do latania akrobacyjnego. A mam nadzieję, że to, co wyciągłem z latania akrobacyjnego, nigdy nie przyda mi się w lataniu liniowym, czyli wyprowadzanie z jakichś sytuacji awaryjnych, ale mhm. gdyby kto odpukać, nie daj Boże, coś się zdarzyło, być może też mi jakoś to pomoże.
Mhm. Mhm. Wiem, że w tej przerwie trzyletniej, jak nie było lotów dla Red Bulla, latałeś w Żelaznych w Polsce i zastanawiałem się, jak wyglądała zmiana środowiska z Red Bulla na Żelaznych. Czym się różni latanie dla Żelaznych od latania dla Red Bulla?
Znaczy, jak byłem jeszcze z grupą akrobacyjną Żelazną, nie byłem jeszcze wtedy w teamie Red Bulla. Okay. Byłem dopiero mm-hmm. w trakcie jakby kwalifikacji i tak dalej. Także starałem się dopiero dostać się do teamu Red Bulla Race. Latałem z nimi dość dużo swojego czasu, także no, dzięki nim jakby zbudowałem trochę swoje podstawy akrobacyjne i dzięki temu mogłem powoli realizować plan, jaki nadał mi Red Bull Race, aby zostać jednym z ich pilotów.
Mm-hmm. A jak wygląda, ja nie wiem, czy mogę pytać o takie rzeczy, ale jestem ciekawy też, jak wygląda biznes model Żelaznych. Czy oni promują coś? Bo oni mają samoloty wymalowane w Żelaznych, czyli jakby w swoje logo, więc teoretycznie nie promują żadnej marki, nie?
Na początku była to sieć sklepów metalowych, zwanych Żelaznych. Później ta sieć handlowa chyba upadła, natomiast nazwa teamu została, a teraz jest to Żelazny Orlen Team i promują Orlena.
Okej, czyli są sponsorowani przez Orlena. Mówiłeś też o tym, że jak latałeś, przygotowywałeś się do zawodów, to miałeś tyle na głowie, że po pierwsze nie chciałeś już patrzeć na samolot, bo miałeś dość latania, a po drugie powiedziałeś, że twoja partnerka powiedziała ci, że przez ostatnie 6 miesięcy byłeś 3 razy w domu. I chciałem się zapytać, jak godzisz takie rzeczy? Jak godzisz swoje życie prywatne z lataniem?
No, mieliśmy taki jeden sezon, gdzie ściągnęliśmy samolot i pamiętam, że ten samolot trzeba było wszędzie pokazać i do tego jeszcze pracować. Znaczy ja w domu bywałem częściej, 3 dni wolne po prostu miałem w tym okresie. Mhm. Takie, że mogłem sobie usiąść i nie robić nic, bo w domu spałem dużo, dużo częściej. Natomiast tak, ten sezon to było takie typowe wypalenie i z jednej strony euforia, że jest samolot i latanie nim, a później dość szybko się stało takie wypalenie, ale wystarczyła zima i niejeżdżenie do hangaru, aby na wiosnę i nie myślenie w ogóle o tym latanie, aby na wiosnę jakby od nowa odrodzić się i jechać na zawody i wtedy to był naprawdę dobry sezon po takiej zimie totalnego odłączenia się od wszystkiego.
Czyli w zimie nie latacie, bo jest śnieg. To przeszkadza?
Tak, dość często te samoloty trzymamy na lotniskach aeroklubowych. Często są to lotniska, które mają trawiaste pasy, które nie są odśnieżane. Później jak śnieg topnieje, to te pasy są zalane wodą. Także sezon zimowy jest dość często sezonem martwym.
Okej. I pamiętam, słuchałem twojego podcastu, jak opowiadałeś o tym i mówiłeś, że zająłeś się trochę psychologią sportową. Ja jestem wielkim zajawkowiczem psychologii. Jestem ciekawy, jak czy czytałeś o tym, czy próbowałeś jakiś trening w tej kwestii, czy jak do tego podchodzisz, jeśli chodzi o psychologię sportową?
Przeczytałem bardzo, bardzo dużo książek. I tu właśnie odnalazłem tą siłę wizualizacji.
Właśnie to też miałem pytać, bo powtórzyłeś to chyba ze 3 razy już. Mhm.
w tych wszystkich książkach nauczyłem się właśnie, jak sobie wizualizować te loty i podchodziłem też do medytacji, próbowałem te guided meditation i tak dalej. Z wszystkiego trochę powyciągałem rzeczy, które dla mnie działają. Oczywiście przeczytałem 5 książek i być może wykorzystuję na razie tylko 30% z tego, co przeczytałem, ale to wziąłem rzeczy, które najlepiej dla mnie działały. I staram się to stosować w sezonie wyścigowym, czy tam w sezonie akrobacyjnym.
Okej, czyli jeśli chodzi o wizualizację, to siadasz sobie i wizualizujesz cały ten proces twojego przelotu, kto, jak będziesz się zachowywał na każdym zakręcie i tak dalej.
Tak, często chodzę, mam kilka różnych jakby metod. Chodzę, ustawiam sobie na przykład puszki Red Bulla na podłodze, które symulują pelony. Aha. I chodzę między nimi, wyobrażając sobie, gdzie będę, a drugą ręką symuluję ruch drążkiem. Tutaj skręcę w lewo, w prawo, chodzę, później na przykład kładę się, oczy zamknięte, wizualizuję sobie tylko to w głowie. Trzeci step wizualizacji to jest jakby z punktu widzenia sędziego, zwierzę. Widzę tor z zewnątrz, te puszki, które wcześniej ustawiłem, siadam sobie koło nich i mówię, dobra, to nadlecę, tak, tutaj po trzeciej puszce będzie zakręt w lewo i wyjdę na takim i takim kierunku. Także trzy różne techniki wizualizacji stosuję u siebie.
I widzisz jakieś takie konkretne efekty, które wiesz, że wynikają z tej wizualizacji?
Jeśli się do niej przyłożę, to tak, to wtedy w samolocie już absolutnie nie muszę myśleć, co będzie za następną bramką, czy za następnym zakrętem, co chcę widzieć. Czyli wkładam samolot w zakręt. Nie rozglądamy się w samolocie, nie patrzę, gdzie muszę zakończyć zakręt, tylko zawsze patrzę przed siebie, ze względu na duże przeciążenia na odcinku szyjnym, nie kręcimy głową. Także wiem, że jak dojdę do kościoła, który ma być tam, to wtedy powinienem zatrzymać zakręt, odczekać sekundę i za chwilę znowu jechać w kierunku na dźwig stojący w porcie. Także tak, wizualizacja zdecydowanie przyspiesza proces nauki i loty treningowe, które mamy przed wyścigiem, mogę już wtedy użyć do dopieszczenia tego, co sobie zwizualizowałem, a nie do jakby ogarnięcia tego, jak oblecieć ten tor.
Ja dużo słuchałem o wizualizacji. Nie praktykuję tego, próbowałem kilka razy, ale z tego, co słuchałem, co jest bardzo ciekawe, to, że jak wizualizujesz sobie coś, na przykład z zamkniętymi oczami, wyobrażasz sobie daną rzecz, to mózg nie wie, że to jest tylko wyobrażenie, bo dostajesz te same bodźce emocjonalne i twój mózg uczy się dokładnie w ten sam sposób, jak uczyłby się dokładnie wykonując tę samą czynność. Oczywiście nie jest to 1:1, ale to jest mega ciekawe, że można tak jakby oszukać mózg samym wyobrażaniem sobie. Tak samo czasami jak patrzysz na niektóre. Tak samo jak VR masz na przykład i zakładasz okulary do VR-u i zrobisz jakiś ruch albo widzisz, że stoisz nad przepaścią i momentalnie dostajesz bodziec, że się boisz, natomiast generalnie wiesz, że to nie jest prawda. Myślę, że wizualizacja działa na tym samym poziomie, na tym samym sposobem.
Dokładnie tak.
A czy wizualizujesz sobie też jakieś rzeczy, których nie chcesz robić, czy tylko pozytywne rzeczy? Tylko to, jak ci coś wyjdzie?
Staram się tylko pozytywne. W lataniu akrobacyjnym, znaczy w wyścigowym tylko pozytywne, w lataniu akrobacyjnym czasami to już nie jest jakby wizualizacja, ale planuję, co by było, gdyby ta figura i ta figura, które są dość ryzykowne, nie wyszła. To wtedy plan B, że przerywam na przykład, wtedy wchodzę z powrotem do wiązanki z tego miejsca. Tak układam sobie plan B do latania akrobacyjnego czasem. Przerywniki takie.
Co masz na myśli, mówiąc, nie wyszła? Bo teraz jak jesteś wysoko nad ziemią i robisz jakąś figurę, to na czym to polega, że ona nie wyjdzie?
Powiedzmy, że wykonałem obrót o 90 stopni. Nie w tym kierunku, który chciałem i wychodzę na sędziów, a miałem wyjść od sędziów i to by spowodowało, że następne kilka figur będą ocenione na zero ze względu na to, że kręcę na nie tej osi, która powinna być oceniana. Także przede wszystkim takie scenariusze.
Tu dużo matematyki chyba wchodzi w to latanie akrobacyjne, co?
Tak, w lataniu akrobacyjnym jesteśmy bardzo precyzyjni geometrycznie i bardzo dużo trzeba ogarniać.
Czyli macie jakieś szkolenia z tego? Sami się uczycie tego? Czy
nie, to każdy pilot sobie rzepkę skrobie. Chociaż pracując teraz jako Jako instruktor akrobacji staram się już od samego początku zaszczepiać u uczniów patrzenie się po ziemi i obliczenie tego, gdzie chcemy wyjść i być w strefie, tak aby sędziom to się podobało.
Okej. Okay. Wracam jeszcze do medytacji i do psychologii sportowej. Próbowałeś z medytacją? Ja też próbowałem kilka razy już, ale nigdy do mnie to jakoś nie przemówiło. Wydaje mi się, że to zależy od charakteru człowieka. Niektórym pasuje medytacja, innym nie pasuje, innym pasują aktywności fizyczne, co mi się wydaje, że do mnie pasuje. I jakie twoje są wrażenia z medytacją?
Sam jeszcze nie potrafię się wprowadzić w tę medytację. Zawsze używam tych tak zwanych guided meditation, gdzie ktoś cię prowadzi, siedzisz w słuchawkach i słuchasz, że teraz tak i tak i tak i tak. I jeśli uda mi się wejść, to bardzo mi się to podoba. To takie odprężenie totalne i umysłu i organizmu po drugiej sesji medytacji. Uważam, że naprawdę fajne uczucia.
Długa sesja, czyli 15-20 minut?
Nawet do pół godziny.
I głównie polega to na tym, że oddychasz i nie starasz się nie myśleć.
Tak, wyłączenie myślenia i wprowadzenie takiego stanu relaksacji do mięśni.
Okej. I te 30%, które mówiłeś, że wykorzystujesz z tych książek psychologicznych, sportowych, coś jeszcze z nich wyciągnąłeś?
Self-talk. To właśnie, że powinieneś do siebie dużo mówić, utwierdzać się No i ten goal setting, nie? To, że widzę siebie już na podium w przyszłym roku na kolejnych wyścigach i ustawianie tych targetów naszych realistycznych przede wszystkim i konsekwentne realizowanie każdego kroku, aby dojść do tego.
Okej. A self-talk, powiedziałbyś trochę więcej o tym, na czym polega? Taki konkretny psychologiczny?
Wiesz co... Teraz sobie na przykład powtarzanie sobie, wiesz, wstajesz rano, jest piąta rano, musisz się zabrać na trening, bo masz do wykonania jakieś tam loty, nie? No i zaczynasz, dobra, stary, jedziemy, nie? Będziemy latać fajnym samolotem, będziemy robić to i to. Teraz przyjechałeś do hangaru, zrobiłeś dwa loty, jesteś zmęczony, ale pasuje zrobić jeszcze jeden, nie? I wiesz, to jest... Patrzysz na samolot, mówisz, to jest stary, najpiękniejszy samolot akrobacyjny w Polsce, jeden z najlepszych w Europie, jedziemy, będzie fajnie, nie? I rzeczywiście wchodzisz do samolotu, kołujesz, w samolocie jest 60 stopni i nie możesz się doczekać, żeby dojechać do pasa, ale wiesz, patrzysz wokół siebie i mówisz, stary, nie? Masz 2% ludzi na świecie, czy nawet mniej, robi to, co ty robisz, jesteś w tym doskonały i jedziemy, ciśniemy, nie?
Czyli takie pozytywne nakręcanie się emocjonalne.
Dokładnie.
Okay. Brzmi bardzo dobrze. Też o tym ostatnio dużo słucham. Czyli wcześniej tego nie robiłeś?
Nie.
Albo nieświadomie?
Nie. Znaczy na pewno nieświadomie i często on był też być może jakiś taki bardziej negatywny, że nie chce mi się, nie uświadamianie sobie, że ci się nie chce. A teraz właśnie jak mi się nie chce, to staram się ten soft wprowadzić taki, że dajesz, jedziemy, nie? Będzie fajnie.
Czyli w momencie, kiedy mówisz sobie, że bo ja mam osobiście duży problem z nie chce mi się, wydaje mi się, że to jest w ogóle wymówka i że powinienem kompletnie to wyeliminować i to jest jakby etap, na którym aktualnie jestem. Czyli w momencie, kiedy mówię, coś ci się nie chce, to po prostu się nakręcasz i mówisz, że zajebiście, że masz fajną maszynę i że okej. Okay.
Że nie jeden chciałby być w swoich butach. Co prawda ja nie mówię, że to jest tak, że zawsze mi się chce, nie? Jest kupę innych rzeczy, które mi się nie chce, ale ustawić sobie priorytety i te ważne rzeczy się zmotywować i jedziesz i robisz. Nie?
A jak podchodzisz do tych, których ci się nie chce i nawet nie możesz się zmotywować, bo one wcale nie są jedne z najlepszych na świecie?
Często tak, że odkładam, aż się zbierze kubka i wtedy się muszę zmotywować, żeby usiąść i wszystko zrobić naraz. No, ale odkładanie u mnie to jest niestety zły nawyk.
Czyli praca pod presją też tak mam. Zawsze odkładałem wszystko na ostatnią chwilę i później nagle się okazuje, że się da i że nawet szybko jestem w stanie to zrobić. A później się jeszcze chwalę, ha, zrobiłem to tylko w 4 godziny.
Dokładnie.
Okej. Okay. Dobra, wracam jeszcze do moich pytań. Miałem zapisane, że latałeś z Adamem Małyszem. Jestem ciekawy twoich doświadczeń odnośnie Adama Małysza i tego, jak on reagował na samolot i jak się zachowywał podczas... Bo robiłeś z nim akrobację, domyślam się.
Tak, lataliśmy samolotem akrobacyjnym. To było na wyścigu w Gdyni w 2014. I mam mega, mega pozytywne wrażenia, jeśli chodzi o lot z Adamem. Okazał się wiesz, jest to nasze złoto narodowe, nie, czy skarb narodowy i człowiek stojący, wiesz, na pedestale i jeśli spotykasz się z kimś za granicą, no to przeważnie mówią, wiesz, w dzisiejszych czasach jest Lewandowski, ale wcześniej był Jan Paweł II, Wałęsa i Małysz. A usiedliśmy sobie w hangarze i zaczęliśmy gadać jak kumpel z kumplem i wsiedliśmy do samolotu i spędziliśmy naprawdę przyjemny czas, polataliśmy. Starałem się go tam przestraszyć, chyba nawet mi się troszkę udało. A wysiedliśmy, już biliśmy piątkę, wieczorem spotkaliśmy się w knajpie i było naprawdę fajnie.
W jaki sposób go przestraszyłeś?
A ty jakoś taką figurę akrobacji zrobiłem, która nie jest do końca komfortowa i wydaje się bardzo niebezpieczna, ale była robiona na dużej wysokości, także spokojnie.
Właśnie nad tym się zastanawiałem, jak on reagował na to, no bo jeśli on skacze na tej skoczni, a te skocznie są gigantyczne. Nigdy na nim nie byłem, ale opowiadali mi znajomi, że jak się stoi w momencie wyskoku, to jest niesamowite, że oni robią takie skoki. Pewnie jak się trenuje całe życie, to już nie jest takie straszne, ale gość
ale
musi
to, mieć... To znowu wchodzi to, że ja na przykład nie lubię, jak jestem pasażerem w samolocie i myślę, że jak on stoi na skoczni, to wie, że on jest, ma całkowitą i pełną kontrolę nad tym, co robi, a tutaj zapieli go jak worek ziemniaków i ktoś nim potrząsa w samolocie. I myślę, że to uczucie kontroli to jest przeważnie u większości z nas tym takim czynnikiem, który sprawia, że może coś, co powinno być fajne, nie do końca się tak wydaje.
No, ja to nawet jak jadę z kimś samochodem, to się trochę boję. Jakby nie, jak nie kontrolujesz sytuacji, to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Więc zawsze jadę i tak patrzę dokładnie, czy przypadkiem nic tam nie wyjeżdża. A mówiłeś też o tym, że miałeś kilka setbacków w karierze. Jakbyś mógł powiedzieć trochę więcej?
No wiesz co, całe szczęście jakichś takich wielkich nie miałem. Znaczy, jakichś wielkich. Tak naprawdę jestem chłopakiem, który pochodzi z mało zamożnej rodziny i aby zacząć latać na szybowcach, to bardzo ciężko pracowałem w aeroklubie. Nigdy nie było mi nic podane na talerzu. Do Anglii wyjeżdżając jako niania miałem w kieszeni 20 funtów na moich pierwszych badaniach lotniczych. Wiesz, jak się nazywa, od badania krwi. Też nie chciała mi wydać badań, bo powiedziała, że mam za wysokie jakieś tam wskazania bilirubiny czy coś. Ja wiesz, mam wrodzone jakąś tam naczynność wątroby i tak dalej. Dużo było takich, wiesz, od tego, że ktoś mi nie chciał dać badań, od tego, że nauczyciele w szkole mówili, że nie patrz przez okno, bo nikt ci nie będzie płacił za to, że patrzysz przez okno, a teraz, wiesz, cały dzień siedzę w samolocie i patrzę przez okno i dostaję za to całkiem dobre pieniądze. Wyjazd do Anglii, wyjazd tej drużyny akrobacyjnej do UAE. Było dużo takich momentów, w których wiesz, jak to się dzieje, to ci się wydaje, że świat się załamuje, nie? A teraz patrzysz na to z perspektywy czasu i myślisz, nie.
Nic się nie stało. Nie drzwiami, to oknami. A powiedz mi, jak u ciebie było z angielskim, bo wyjechałeś dosyć wcześnie do Anglii. Czy nauczyłeś się w szkole, czy uczyłeś się w Anglii już?
Uczyłem się w szkole, zdawałem maturę z angielskiego i wyjeżdżając do Anglii wydawało mi się, że doskonale mówię po angielsku. Wychodząc później na stację Victoria w Londynie i jadąc z tą rodziną samochodem, uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nie znam tego języka. No i dość długo się uczyłem, ale myślę, że już tam po tych kilku latach całkiem dobrze sobie radzę w języku angielskim.
Na Angole mają jeszcze specyficzny akcent, także ich jest jeszcze ciężej zrozumieć. I jak masz, wspominasz sobie takie setbacki i powiedziałeś, że kiedyś to było dla ciebie katastrofa i koniec świata, a teraz wzruszasz ramionami, to zastanawiam się, jakbyś, gdybyś miał wrócić do tego czasu, jakbyś teraz do tego podszedł, jaka taka sytuacja się wydarza?
Znaczy wiesz co, nic bym nie zmienił z perspektywy czasu, bo to, co właśnie było takie trudne wtedy, to ukształtowało trochę charakter i takim stałem się trochę większym fighterem, tak mi się wydaje. I dzięki temu lepiej sobie radzę z jakimiś tam przeciwnościami losu i dużo jeszcze jest przede mną takich dość ciężkich chwil, myślę. I dzięki temu, że nie było zawsze tak kolorowo, to mam nadzieję, że sobie z tym wszystkim bardzo fajnie poradzę i za jakiś czas, jakbyśmy robili jakiś kolejny podcast, to będzie o kolejnych wielkich sukcesach.
No, trzymam za to kciuki. Tak to powinno być i bardzo mi się podoba, że masz takie podejście. Jeszcze chciałem zapytać o Julię Kuczyńską. Nie Julię, tylko Maję Kuczyńską. Maję. Mhm. Jak z nią nagrywałeś, zastanawiałem się nad tym, jak to musiało być skomplikowane, bo ona, jej czas spadania jest chyba dużo wolniejszy od twojego. Jeśli ty robiłeś jakiekolwiek akrobacje, to ona, i ty też musiałeś później wybrać te akrobacje, ona cały czas spadała, bo nie może się zatrzymać, to musiało być mega skomplikowany proces nagrania czegoś takiego.
Tak, to jest tak jak tam wcześniej na początku podcastu wspominałem, na ten nasz 3-minutowy filmik było chyba 60 parę skoków zrobione. I to jest tak, że zaczynaliśmy razem. Jak zaczynamy razem, to ona zaczyna spadać dużo szybciej. Ja muszę na całkowicie zdławionym silniku zacząć ją doganiać. Natomiast jak już zaczynam ją doganiać, latałem wokół niej cały czas, tak aby mój promień skrętu i ta droga była dużo dłuższa. I abyśmy te tam 2-3 sekundy z każdego skoku mieli razem, a później po prostu wyprzedzałem ją. Samolot jest tak aerodynamiczny i tak czysto aerodynamicznie, że ludzkie ciało rozpędza się tam powiedzmy do 220-250 km na godzinę, a mój samolot do 400 bardzo szybko. Także mieliśmy bardzo małe okno prędkości, gdzie mogliśmy coś porobić razem, a później wyprzedzałem ją i wyprzedzając ją odchodziłem po prostu daleko, tak aby ona spokojnie mogła otworzyć swój spod ochrony, a odlotowałem gdzieś trochę dalej i czekałem, aż ona wyląduje.
Okej, i te 60 lotów w ciągu jednego dnia?
Nie, to przez tydzień.
Przez tydzień to nagrywaliście. Uh-huh. Ona też ma ciekawy sport, co? Z tym tańcem w powietrzu to jest niesamowite. I nowa rzecz chyba, odkąd są te tunele takie aerodynamiczne, dopiero wtedy to się pojawiło, co?
Znaczy ja już widziałem tam w latach 90. Zawody właśnie z takiego freestyle'u i skydivingu. Natomiast tunele na pewno dużo wszystko ułatwiły i zminimalizowały koszty, bo skacząc tam z 4000 masz minutę spadania. Avalon na 4000 jest dużo bardziej kosztowny niż minuta w tunelu.
Mhm. No, ale to i tak jest turbo kosztowny sport. Nie, to też nie są tanie rzeczy.
Jak wszystko w lataniu.
A myślałeś o tych wingsuitach, żeby czymś takim spróbować polatać? Czy ty w ogóle nie jesteś w skakanie?
Znaczy, wiesz co, ja uważam, że jak coś robisz, to robisz to dobrze i staram się nie chwytać 5 skok za ogon. Także sport mi się podoba. Natomiast żeby dojść do wingsuita, no musiałbym zacząć skakać, bardzo dużo skakać, musiałbym skakać latami, żeby zacząć latać na wingsuicie. No ale wtedy albo bym zaniedbał latanie akrobacyjne, które uwielbiam, albo no coś za coś. Nie?
Mhm. Okej, wracam sobie jeszcze do moich pytanek, ale chyba już o wszystkim rozmawialiśmy. Pilot Club Magazine to była ta firma, ten sklep internetowy, o którym mówiłeś. Sklep internetowy, nie internetowy, tak?
Nie, Pilot Club to był magazyn lotniczy. Taka gazetka. I tam po prostu czasami pisałem do nich jako korespondent z Anglii, jak latałem jakimś ciekawym samolotem czy coś, jakieś tam artykuły wysyłałem do nich.
Aha, czyli to też sobie dorabiałeś po prostu.
No to bardziej tak z pasji.
Kumam. I jeśli dobrze widziałem, to miałeś zdjęcie, jak latasz helikopterem. Czy źle widziałem? Masz licencję na helikopter?
Zacząłem robić licencję. Udało mi się polecieć samodzielnie, latałem samodzielnie. Natomiast zaczęła się niedługo później korona i co za tym idzie, przestaliśmy latać zawodowo, przestaliśmy latać wyczynowo. No i musiałem te plany odstawić na jakiś czas i czeka na lepszą kondycję finansową. Niestety latanie śmigłowcem jest bardzo, bardzo drogie.
Jak wszystko w lataniu.
Tak,
powiedz mi, czym się różni latanie śmigłowcem od latania samolotem? Bo z tego, co wiem, to jest kompletnie inne i mega trudne, z tego, co słyszałem. I zastanawiam się, jaka jest różnica.
Latanie śmigłowcem bardzo wolno jest trudne, bo jak już się ten śmigłowiec rozpędzi, to jest prawie identyczny do samolotu. Natomiast jak już robimy to tak zwane zawisy, czyli lecimy totalnie bez prędkości, to jest tak jakby trzymać kijek na palcu i starać się go zbalansować. Przez to, że śmigłowiec ma dość wysoko środek ciężkości, jest podwieszony pod tym wirnikiem, wszystko to jest bardzo niestabilne. Do tego ten wirujący płat, który jest wielkim żyroskopem, jak się wprowadzi jeden jakiś input, to dzieją się dwie inne rzeczy. Myślę, że to jest taka największa trudność śmigłowca.
I wymyślili w końcu coś na wypadek awarii w helikopterze, czy dalej nie można nich wyskakiwać i nie ma żadnego rozwiązania?
No wyskakiwać się nie da, bo masz ten wilnik.
No
znaczy są jakieś śmigłowce wojskowe, które odszczeliwują wilnik i katapultują. Natomiast na wypadek awarii silnika robi się tak zwaną autorotację, czyli tak samo jak samolotem. Opadając napędzasz prędkość tego wilnika i przed samą ziemią odbierasz tą energię, którą zmagazynowałeś w wilniku. I śmigłowce dość często widziałem bardzo, bardzo dobre lądowania z autorotacji. I tak samo jak w samolocie, jeśli jest dobry pilot, który wie jak to wykonać, to jest się w stanie wyjść z tego bez szwanku.
Dobra, moje pytanka się skończyły i jestem zadowolony z tego, co już nagraliśmy. Jeszcze, czy masz jakieś słowo do narodu, ludzi, którzy chcieliby zostać pilotem i jakąś dobrą radę?
Róbcie co kochacie i starajcie się robić to dobrze. Latanie jest niebezpieczne, także uczcie się dużo. A jeśli chcecie coś bardzo zrobić, ale nie do końca was na to stać, na pewno znajdziecie drogę. Pamiętajcie, 20 funtów miałem, jak jechałem do Anglii, a teraz latam dużym Airbusem, czy takim pięknym samolotem, jak tutaj widać. Tak. Podążajcie za marzeniami. Do zobaczenia na niebie.
Tak jest. Jesteś doskonałym przykładem. Powiedz jeszcze, gdzie można cię znaleźć w internecie. Łukasz Czepiela chyba głównie, tak?
Tak, Łukasz.Czepiela na Instagramie, na Facebooku, Łukasz.Czepiela na TikToku. Teraz to będzie nasz główny kanał komunikacji, także serdecznie zapraszam was na TikToka i szukajcie, a znajdziecie.
Dobra, daj mi jeszcze zadać jedno pytanie o TikToka, bo mówisz, że to jest twój główny kanał, a ja zastanawiam się właśnie nad przejściem na TikToka. Jak oceniasz swoje działanie na TikToku? W sensie dużo lepiej działa TikTok niż Instagram w tym momencie, jeśli chodzi o zasięgi?
To znaczy zasięgi tam mam jeszcze bardzo małe. Jestem dość młodym TikTokerem i tak naprawdę mój kanał działa od kilku tygodni. Natomiast widzę, że się dość mocno rozkręca. I jest bardzo przyjazny do edytowania wszystkiego. Także składanie kilku filmików razem z jakąś muzyką i tak dalej, software, jaki mają napisane do uploadowania tego wszystkiego, jest naprawdę taki user-friendly i bardzo łatwo stworzyć coś fajnego, co później będzie miało dużo, dużo wyświetleń.
Dobra, w takim razie Łukasz Czepiela na TikToku, zapraszamy.
Zapraszam.
Dzięki ci w takim razie za rozmowę. Było mega moim zdaniem.
Dzięki bardzo.